Pan Bóg nas zaprosił do tego, żebyśmy razem z Nim zatańczyli. To znaczy, żebyśmy weszli w Jego życie i dzielili z Nim tę pasję życia. Żeby nasze życie miało smak i charakter. Żeby gdzieś nam nie przelatywało przez palce, ale żeby było tak intensywne jak życie w Bogu. Żeby było w Nim tyle bliskości i miłości. I im bardziej doświadczamy tego, że Bóg nas kocha, tym bardziej też potrafimy kochać tych, którzy są obok nas. I wczoraj przyglądaliśmy się pierwszej cesze miłości, o której mówi święty Paweł w hymnie o miłości, tak jakby ją szczególnie wyróżniając, mówiąc, że ona jest najważniejszą. Mówiliśmy o tej niezwykłej cierpliwości Pana Boga i pasji w miłości, makrotymii. A dzisiaj święty Paweł chce nas zaprosić do medytowania nad kolejnymi cechami. Dzisiaj wybrałem dwie, ze względu na to, że one są bardzo ściśle ze sobą powiązane i praktycznie nie da się ich rozdzielić. Miłość nie zazdrości i miłość nie unosi się pychą. Ja mam pełną świadomość, że kiedy słyszymy, że miłość nie zazdrości, to możemy się trochę zdziwić. No bo przecież wydaje się, że właśnie jak się ludzie kochają, no to powinni trochę być o siebie zazdrośni. Drogie Panie, czy nie rodzi się w Waszym sercu taka zazdrość, kiedy idziecie razem z mężem i przechodzi jakaś piękna kobieta, a on tak trochę tę głowę zaczyna delikatnie odwracać? Tak kątem oka patrzy jednym okiem na Ciebie, czy widzisz, a drugim okiem na nią, żeby na nią spojrzeć. Nie rodzi się wtedy zazdrość? Wydaje się, że właśnie tam, gdzie miłość, no to tam powinna w naturalny sposób rodzić się zazdrość. A Paweł mówi bardzo jasno, miłość nie zazdrości. I jeszcze większy problem i większy zgrzyt mamy wtedy, kiedy zaczynamy czytać cały hymn o miłości w języku oryginalnym greckim i zauważymy wtedy taki niezwykły paradoks, wydawałoby się wręcz sprzeczność w tym, co mówi święty Paweł. Bo on, robiąc wprowadzenie do tego hymnu, na koniec 12 rozdziału listu do Koryntian, mówi takie zdanie. Po wymienieniu całego szeregu różnych charyzmatów, które otrzymujemy od Pana Boga, mówi, ale wy starajcie się o dary jeszcze doskonalsze. I potem opowiada o miłości, to jest ten dar jeszcze doskonalszy. I tam, gdzie mamy to wyrażenie w polskim tłumaczeniu, wy starajcie się, trzeba byłoby dosłownie przetłumaczyć, bo występuje tam to samo słowo, a wy zazdrośćcie darów jeszcze doskonalszych, czyli miłości, która nie zazdrości. Nie jest to jakiś paradoks, żeby Paweł mówi, zazdrość miłości, która nie zazdrości. Jak go zrozumieć? O co mu chodzi? I znów musimy się trochę zabawić w zajęcia filologiczne z filologii greckiej, bo już wiecie doskonale, że nie sposób zrozumieć tego hymnu tak do końca, jeżeli trochę nie rozszerzymy perspektywy. I tu znów występuje bardzo ciekawe wyrażenie zeloi, które jest przetłumaczone jako zazdrość. Problem polega na tym, że to słowo w języku greckim jest bardzo wieloznaczne i mamy przynajmniej kilka terminów w języku polskim, którym możemy je oddać. Możemy przetłumaczyć faktycznie jako zazdrość, ale możemy też przetłumaczyć je jako współzawodnictwo, albo jako zapał, gorliwość, pragnienie czy pożądanie. I w zależności od tego, w jakim kontekście występuje to wyrażenie zeloi, trzeba mu nadać odpowiedni cień znaczeniowy. Bo raz to wyrażenie może być w bardzo pozytywnym kontekście, jako pragnienie, wielkie pragnienie czegoś, i w tym sensie święty Paweł mówi, zazdrośćcie miłości, to znaczy strasznie pragnijcie miłości, bo ona jest czymś tak niesamowicie ważnym, więc miejcie w sobie takie olbrzymie pragnienie, wręcz pożądanie tej miłości, bo jej potrzebujecie. Ale równie dobrze to wyrażenie może mieć negatywny kontekst. Wtedy, kiedy mówi miłość nie zazdrości, ma na myśli takie negatywne znaczenie zazdrości. Kiedy zazdrość jest zła? Kiedy chodzi właśnie o taką miłość, która nie zazdrości? I znów święty Paweł w liście do Galatów, w 4 rozdziale, pisze takie zdanie, że są tacy ludzie w tej wspólnocie, w tym kościele, I on to mówi do tych wiernych, którzy mu są tam, z którymi tam pracuje. I mówi im, są tacy ludzie, którzy zabiegają o was, bo chcą was odłączyć ode mnie. Chcą was odciąć ode mnie, od mojego nauczania, bo są zazdrośni ode mnie, o mnie. Żeby przenieść ten kontekst tego wydarzenia na taki grunt bardziej lokalny, żeby zobaczyć, o co chodzi świętemu Pawłowi i dlaczego mówi, że tam jest zazdrość, która jest zła, to spróbujcie sobie wyobrazić pewną sytuację. To jest tylko przykład i wyobrażenie, żeby to trochę zrozumieć. Przenieśmy się do Trzemeśni. W Trzemeśni macie wybitnego kaznodzieja, księdza proboszcza Andrzeja. Mówi świetnie. Bardzo lubicie go słuchać i jego kazań. Ale któregoś dnia przyjeżdża młody rekolekcjonista. I przychodzicie na rekolekcję i mówicie, no nie, on mówi naprawdę fajnie, lepiej niż nasz proboszcz. I wtedy u księdza Andrzeja zaczyna pojawiać się taka zazdrość i mówi, no nie może tak być, żeby moi parafianie bardziej lubili słuchać jakiegoś rekolekcjonisty, który tu przyjeżdża. No i wtedy może na dwa różne sposoby rozwiązać ten problem. Albo zacznie się jeszcze lepiej przygotowywać do kazań i powie sobie, no nie, to następne kazanie powiem takie, że na nowo do mnie wrócą i będą bardziej lubić mnie. Albo może po prostu powiedzieć rekolekcjoniście, kończymy dzisiaj we wtorek rekolekcję i niech ksiądz stąd jedzie. Pozbyć się problemu. Za chwilę zapomną, że tu był, a mnie będą mieli i znów będą bardziej lubili moich kazań. Oczywiście to jest tylko przykład. W księdzu proboszczu Andrzeju na pewno nie ma czegoś takiego. Już tym bardziej w księdzu rekolekcjoniście, który nigdy by nie pomyślał, że mógłby powiedzieć lepsze kazanie niż ksiądz Andrzej. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja wzrastałem w jego szkole. On był moim katechetą i moim moderatorem w oazie. I tam się uczyłem czytać Pismo Święte razem z nim. Więc wiem, że naprawdę mówi świetne kazania. Ale rozumiecie sytuację, o co chodzi? Rodzi się zazdrość. Wiecie dlaczego? Bo święty Paweł im to tłumaczył, że ktoś zaczyna drugiego człowieka traktować jako moją własność. Jesteś mój, więc nie pozwolę ci inaczej myśleć. Jesteś mój, więc masz robić to, co ja mówię. Jesteś mój, więc nie może być tak, że będziesz lubił kogoś innego bardziej. Tamci ludzie byli w tym kontekście, o którym mówi święty Paweł, tamci ludzie, którzy zazdrościli, mówią, no nie może być tak, że oni pójdą za świętym Pawłem. Nie, oni są nasi, nie mogą wybrać innego, nie mogą pójść za innym apostołem. Ktoś jest mój. I to jest problem zazdrości. Kiedy w zazdrości zaczynasz traktować drugiego człowieka jako przedmiot, jako swoją własność. W małżeństwie może się tak wydarzyć, że nagle z relacji miłości, która dokonuje się między dwiema wolnymi osobami, zaczynasz traktować swojego współmałżonka jako swoją własność, o którym masz prawo decydować. Możesz mu odebrać wolność myślenia, wolność pragnień i marzeń. On ma być taki, jaki ty chcesz, żeby był. On ma robić tylko to, co ty mu powiesz, że ma robić. On ma lubić tylko to, co ty lubisz. On ma chcieć tylko tego, czego ty chcesz. On ma myśleć tak, jak ty myślisz. Bo jest twój. Oczywiście, że w małżeństwie w jakiś sposób należycie do siebie. W końcu w dniu ślubu mówicie sobie, biorę sobie ciebie za męża, za żonę. Ale biorę sobie ciebie dlatego, że ten drugi ci się daje, ofiarowuje, więc możesz go przyjąć jako dar. Ale przyjmujesz go jako dar, a nie jako swoją własność, nie jako kogoś, komu możesz zawiązać teraz smycze i pilnować go, żeby robił tylko to, co ty chcesz. To naprawdę zabija relację. Taka zazdrość, która trzyma drugiego jak na smyczy, na krótko, która go kontroluje, gdzie brakuje zaufania, gdzie brakuje przestrzeni do realizacji siebie, gdzie ten drugi nie może być sobą, bo musi być tylko takim, jakim ty chcesz, to dusi, tak jak ta smycz zaciśnięta na szyi. Takie relacje małżeńskie są naprawdę pełne takiego duszenia wzajemnego. Oni się ze sobą zaczynają dusić. I to najczęściej albo się rozpada, albo po prostu ci ludzie mieszkają w jednym domu, ale już są daleko od siebie. To samo może nastąpić w relacji z dziećmi. Też tak może być, że rodzic zaczyna być zazdrosny o swoje dziecko w takim sensie, że zaczyna je traktować jako swoją własność, o której może decydować. Myślę, że najtrudniejszym momentem rodzicielstwa nie jest ten moment, kiedy malutkie dziecko kolejne miesiące nie przesypia nocy i budzi cię o trzeciej i już nie wiesz, jak się nazywasz, bo już tyle nocy nie spałeś. To nie jest jeszcze taki problem. Problemem też nie jest jeszcze, kiedy trochę dorasta i zaczyna się buntować i od czasu do czasu ci popyskuje. Najtrudniejszy moment rodzicielstwa to jest ten moment, kiedy trzeba dziecko wypuścić z domu i tam widać, na ile rodzic jest dorosły. To znaczy, na ile pozwoli dziecku być sobą, na ile da mu wolność, na ile pozwoli dziecku realizować życie tak, jak będzie chciało, nawet jeżeli ten pomysł na życie ci się nie podoba. Bo nie jest twoją własnością i nie możesz być o niego zazdrosny. Bo wtedy ta miłość nie może istnieć. Bo traktujesz tego drugiego człowieka jako swoją rzecz. Byłem po kolędzie u takiej rodziny, skądinąd bardzo dobrej rodziny i bardzo głęboko wierzącej, zaangażowanej w kościele. Przeżyłem takie duże zdziwienie, kiedy słuchałem tej kobiety, matki, trojga dzieci, która jest nauczycielką matematyki, bardzo dobrą nauczycielką. I ona sama zaczęła na kolędzie taki wątek i byłem strasznie zdziwiony słuchając jej, że ona nie widzi w tym w ogóle sprzeczności i że to jest jakieś kompletne nieporozumienie, co mówi. I mówi mi tak: proszę księdza, w naszej rodzinie jest pełna wolność. Dzieci mogą wolności wybierać. Ale najpierw muszą napisać maturę rozszerzoną z matematyki, potem muszą pójść na studia matematyczne i jak po pierwszym roku im się nie spodoba, to mogą zmienić kierunek. Ale mają pełną wolność wyboru. Bo ona jest matematyczką. Już najstarszy syn po pierwszym roku matematyki przeniósł się na historię. Bo tak bardzo lubił matematykę, że właśnie tak się to skończyło. Ale w pełnej wolności musiał, zanim wybierze historię, musiał zacząć studia matematyczne. Bo mama miała taki pomysł, bo jak dziecko matematyczki nie będzie zdawało rozszerzonej matury z matematyki. Można tak zacząć traktować drugiego, ale tam nie ma miłości wtedy. Drugi problem z zazdrością jest taki, że bardzo często zazdrość nie kończy się tylko na poziomie myśli i na poziomie uczuć. Że zazdrość może zacząć tak bardzo tobą władać, że doprowadzi cię do czynów przeciwko drugiemu człowiekowi. Są takie biblijne teksty, jak chociażby historia Józefa Egipskiego, gdzie bracia z zazdrości o niego zabijają go w swoim sercu i sprzedają go do niewoli egipskiej. Pozbywają się tego problemu, bo zazdrość zaczyna coraz bardziej tobą władać i już nie możesz sobie poradzić tylko w myślach, tylko w emocjach, ale musisz pójść do czynów. Musisz się pozbyć tego, kto jest twoją przeszkodą. To sprawia, że czujesz się nieszczęśliwy, bo on ma coś więcej niż ty. Bo bardzo często, czy chyba prawie zawsze, zazdrość w dużej mierze zależy, czy dotyczy kwestii materialnych, kwestii posiadania. To jest jakby drugi wymiar zazdrości. Jeden to jest taki, kiedy drugiego człowieka uprzedmiotawiam, kiedy go traktuję jako własność. A drugi sposób zazdrości to jest przeżywanie swojego życia w porównywaniu się z innymi. Czyli takie życie w zwierciadle innych. Kiedy nie potrafię popatrzeć na siebie, na swoją historię, na to, co ja posiadam i ucieszyć się tym, ale zaczynam patrzeć na innych i mówić, ja czegoś nie mam. Koncentruję się na pewnym braku, bo ktoś inny ma coś lepszego, piękniejszego, ma więcej. Mój mąż nie jest wystarczająco dobry, bo mąż sąsiadki jest lepszy. Moja żona nie jest wystarczająco piękna, bo jakaś na przykład koleżanka w pracy jest piękniejsza. Moje dzieci nie są wystarczająco grzeczne, bo w mojej rodzinie gdzieś tam są grzeczniejsze. Nasz dom nie jest wystarczająco piękny, bo sąsiad ma piękniejszy. A już jego samochód to dopiero. I zawsze można być nieszczęśliwym, bo to się nigdy nie kończy. To nie jest tak, że zazdrościsz komuś jakiejś jednej rzeczy i kiedy osiągniesz tę rzecz, to już sobie dasz spokój. Nie. Zaraz się okaże, że on ma jeszcze coś innego, czego ty nie masz i znów będziesz nieszczęśliwy, bo on to ma, a ty nie. I będziesz chciał tego, będziesz tego pragnąć i będziesz zazdrościć. I zazdrość odbiera ci szczęście, bo nie potrafisz się nigdy ucieszyć tym, co masz, bo zawsze będzie czegoś brakowało. Bardzo lubię takie powiedzenie księdza Józefa Tischnera, który z takim góralskim poczuciem humoru i pewnego rodzaju ironią mówi, że grzechy zawsze można podzielić na dwie kategorie. Są grzechy głupie i grzechy mądre. Oczywiście chodzi mu o to, że każdy grzech jest zły, ale tak trochę z przymrużeniem oka mówi, że jak już grzeszysz, to można przynajmniej mądrze grzeszyć, czyli tak, żebyś miał z tego trochę przyjemności. A grzech zazdrości to jest grzech głupi, ponieważ nie dość, że zgrzeszyłeś, czyli zrobiłeś coś złego, to jeszcze nic z tego nie masz, tylko jest ci jeszcze gorzej, bo nie masz. Bo jak zazdrościsz, to nie zmienia to sytuacji. Dalej tego nie masz, czego zazdrościsz, a tylko cierpisz. Więc tak po ludzku to jest po prostu głupie. Grzeszyć, robić coś złego i czuć się z tym jeszcze gorzej. To nieźle się czuje ten, komu zazdrościsz. Jemu to wsioryba, czy mu zazdrościsz, czy nie. Dopóki mu nie robisz krzywdy. Ty cierpisz, jak zazdrościsz. Tobie jest źle. Nie jemu. Niby to ma być wymierzone przeciwko niemu, ale uderza w ciebie. Jest taka biblijna historia, bardzo ją lubię, z Księgi Rodzaju, opowiadająca o Ablu i Kainie. Na pewno ją doskonale znacie, to jest jedna z pierwszych historii, którą opowiada się dzieciom, ucząc ich Biblii. Ale prawie daje głowę, daje się przekonać, że znacie ją w takiej wersji, w której jest opowiadana z pokolenia na pokolenie, tylko że ta wersja ma niewiele wspólnego z Pismem Świętym. Moi rodzice mi tak tę wersję opowiedzieli. Dopiero kiedy zacząłem studiować teologię i przeczytałem tę historię, po prostu ją przeczytałem z Pisma Świętego, a nie z opowiadań rodziców, okazało się, że tam niewiele jest z tego, co oni mówili. Mniej więcej ta historia jest opowiadana tak. Za chwilę mi przyznacie rację, jeżeli faktycznie ją znacie w tej wersji. Opowiadana jest tak, że jest dwóch braci. Jeden jest dobry, drugi jest zły. Dobry jest Abel, Kain jest ten zły. Skoro jest zły, to składa Panu Bogu złą ofiarę. Abel jest dobry, więc składa Panu Bogu bardzo dobrą ofiarę. Więc Pan Bóg przyjmuje dobrą ofiarę, a od złego Kaina złej ofiary nie przyjmuje. Więc wtedy z zazdrości Kain się wścieka i zabija swojego dobrego brata, co tylko potwierdza fakt, że jest bardzo zły. I to jest taka historia o tym, że jak się jest złym i składa się złe ofiary Panu Bogu, to potem Pan Bóg tych ofiar nie przyjmuje i można być jeszcze wtedy bardziej złym, bo się zabija swojego brata, który był dobry. Mniej więcej tak ta historia funkcjonuje w obiegu, prawda? Nie widzę pełnej afirmacji, ale mam przekonanie, że tak. Natomiast o czym jest ta historia? Teraz będzie z Księgi Rodzaju. Jedyne, co jest prawdziwe w tym, to to, że jest dwóch braci. Kain i Abel. Kain jest starszy. Jest synem pierworodnym. Co z punktu widzenia prawa żydowskiego czyni go uprzywilejowanym. Po pierwsze dlatego, że Pan Bóg obiecał, że pierworodnemu będzie szczególnie błogosławił. Więc już jest na starcie uprzywilejowany, bo ma obietnicę Bożej łaski. A po drugie, ze względu na prawo ekonomiczne. Dlatego, że pierworodny syn dziedziczył 2/3 majątku, a kolejny tylko 1/3. Jego imię Kain znaczy kowal, ktoś mocny, silny. Jest on rolnikiem, czyli posiada ziemię, ma swoją własność. A w tamtych czasach liczył się tylko ktoś, kto miał swoją własność. To był ktoś. Mam ziemię, mam pewne zabezpieczenie, mam majątek, mam przyszłość. Jestem kimś. Kiedy rodził się Kain, jego rodzice wykrzyknęli z radości. Tekst Księgi Rodzaju mówi, że ucieszyli się bardzo na narodziny swojego syna i krzyknęli: urodził się nam mężczyzna, chłop nam się urodził. To jest radość w rodzinie. Po czym ten tekst mówi tak. Kiedy urodził się Kain, rodzice wykrzyknęli z radości: urodził się nam mężczyzna, a potem urodził się Abel. Czujecie różnicę? Rodzice krzyczą z radości na narodziny pierwszego, a potem się urodził taki, no, urodził się. Co zrobić? Jest drugi. Nie ma już pierwszeństwa, nie ma przywileju bycia pierworodnym. Na starcie jest gorzej usytuowany ekonomicznie, bo odziedziczy tylko 1/3 majątku, a nie 2/3. Jest pasterzem, a to była najgorsza możliwa robota w tamtych czasach. Jak już nie było co z kimś zrobić, to robiono z niego pasterza. Zresztą jeszcze nie tak dawno, pewnie wy też macie takie doświadczenie, mi to babcia opowiadała, że jak rodził się w rodzinie na przykład dziecko, które było mniej zdolne intelektualnie albo wręcz upośledzone intelektualnie, to wysyłało się je do tego, żeby pasło, bo tam nic skomplikowanego nie trzeba robić. Więc jak już nie ma co z kim zrobić, no to niech pasie. Taki był Abel. A jego imię po hebrajsku to Havel. I to słowo Havel znamy z Księgi Koheleta. Tam, gdzie Kohelet mówi marność nad marnościami, wszystko marność. To właśnie to słowo marność, to słowo Havel. Rodzice dali mu na imię marność. Tak opowiada tę historię Księga Rodzaju. Z jednej strony jest Kain, który ma wszystko. Wszystko jest po jego stronie. Jest uprzywilejowany w każdy możliwy sposób. A po drugiej stronie jest taka marność. Takie nic. I składają ofiarę. Jeden i drugi dają to, co najlepsze Panu Bogu. Jeden i drugi dali to, co najlepsze. Ale Pan Bóg nie przyjął ofiary Kaina. Przyjął tylko ofiarę Abla. Dlaczego? Bo ma święte prawo przyjąć taką ofiarę, którą mu się podoba i nie musi się nikomu tłumaczyć. To nie jest tak, że Kain mu złożył złą ofiarę. Po prostu Pan Bóg mu powiedział nie. Tak jak wczoraj o tym mówiliśmy. I mógł to zrobić. Wiecie, na czym polega problem tej historii? Problem polega na tym, że Kain kompletnie nie widział tego, jak bardzo go Pan Bóg kocha i jak bardzo jego życie jest uprzywilejowane w stosunku do Abla. Nie widział tego, jak rodzice się ucieszyli z jego narodzin, a z Abla nie. Nie widział tego, że jest pierworodnym, że ma łaskę Pana Boga, że ma 2/3 majątku, że ma pole i jest rolnikiem, że jego imię to mocny. Widział tylko jedno. Raz Bóg nie przyjął jego ofiary, a przyjął ofiarę Abla. I stracił całe szczęście życia. Z jednego powodu. Bo raz Pan Bóg dał coś więcej Ablowi. Chociaż 1 000 000 razy więcej dawał Kainowi. Możesz stracić całe szczęście życia, jeżeli będziesz przeżywał swoje życie tylko w porównywaniu się z innymi i w szukaniu tego, czego nie masz, a co mają inni. Nie dostrzegając, jakie masz szczęście w swoim własnym, prawdziwym, jedynym, realnym życiu. Ile dobra jest w twoim życiu. Przestaniesz to widzieć i będziesz ciągle niespełniony, zazdroszcząc, bo inny ma coś. A nie zobaczysz, że ty masz znacznie więcej innych pięknych rzeczy niż on. Ale tej jednej rzeczy nie masz. To jest zło. To jest cała potęga zazdrości. Dlatego miłość nie zazdrości. Miłość nie przeżywa swojego życia w porównywaniu się z innymi, ale potrafi żyć jedynym prawdziwym życiem. Tylko osoby, które są prawdziwe, potrafią kochać. Bo osoba, która nie żyje swoim prawdziwym życiem, nie jest zdolna do kochania. Bo ona nie jest prawdziwa. Ona nie żyje swoim rzeczywistym życiem. I tu dotykamy tematu pychy. Bo miało być o dwóch cechach. Ale tak naprawdę cały czas mówiliśmy na temat pychy. Dlatego, że wbrew temu, co my najczęściej myślimy na temat pychy, w niej nie chodzi tylko o to, że człowiek pyszny to taki, który się wywyższa, panoszy, który wywyższa się ponad innych. To jest tylko jeden z syndromów pychy. Ale definicja pychy klasyczna mówi tak. Człowiek pyszny to taki, który nie zna prawdy o sobie. Człowiek pyszny to taki, który nie zna prawdy o sobie. Nie wie, kim jest. Nie żyje na własną miarę. To znaczy nie zna całego dobra i piękna swojego życia. Nie zna też swoich słabości. I przeżywa swoje życie w wirtualny sposób. Ale nie jest to prawdziwe życie. To się może objawiać tym, że człowiek się zaczyna wywyższać, dlatego że ciągle zazdrości innym czegoś i próbuje w sztuczny sposób nadmuchać siebie, żeby prześcignąć tego, komu zazdrości, żeby wypaść lepiej niż jest naprawdę, bo ma wtedy przekonanie, że będzie lepszy. Ale to jest wirtualne, to jest nieprawdziwe. To nie jest jego życie. To jest tylko pewna fasada, którą buduje. Sposób, w jaki inni mają mnie postrzegać. Ale on nie ma nic wspólnego z moim prawdziwym życiem. Ale równie dobrze można przeżywać pychę jakby od drugiej strony. Ja to nazywam pychą z niedomiaru. To znaczy w taki sposób można przeżywać swoje życie, żeby ciągle się upokarzać, żeby być taką sierotą życiową, niezdolną do czegokolwiek. Po co to robię? Tylko po to, żeby znów inni musieli mnie chwalić, żeby inni musieli podnosić moją wartość. Bo jak ja ciągle będę się przedstawiał jako taka sierota życiowa, to inni będą mówić, no nie, no jesteś zdolny, jednak potrafisz to zrobić, to nie jest tak, jesteś piękna. Będą musieli mnie komplementować i znów w wirtualny sposób podnosić moją wartość, bo ja się w zakłamaniu poniżałem. Żeby to pokazać, żeby to było takie bardziej plastyczne i zrozumiałe, to najlepiej chyba użyć do tego czegoś, co nazywam syndromem Pani Dom. Na czym polega syndrom Pani Dom? Mianowicie jako ksiądz od czasu do czasu, a nawet dość często, jestem zapraszany na bardzo miłe spotkania do rodzin. Zapraszają mnie na obiad czy na kolację i prawie zawsze panie wtedy stają na głowie, żeby ksiądz jadł coś zupełnie wyjątkowego i wyszedł zachwycony z tego spotkania. Można tłumaczyć godzinami, że proszę nic specjalnego nie robić. Nie, nie, proszę księdza, nic nie będę robić specjalne. No tylko 8 godzin spędzę w kuchni, ale tak naprawdę w ogóle się to żaden kłopot. No i kiedy już przychodzę i zasiadam do tego, co nie jest żadnym kłopotem, na co w ogóle się nie fatygowała, żeby to przygotować, bo to prawie samo się zrobiło, ale musiała wziąć wolne w pracy, żeby to wszystko przygotować, to jest tam placek. Oczywiście musi być ten placek, ciasto. I zaczyna się prawie zawsze w ten sam sposób. Proszę księdza, no nie, on tak zawsze wychodzi, to taka moja specjalność, a dzisiaj tak no, nie urósł, no nie jest taki jak powinien, tak nie wygląda, to ja nie wiem, czy to w ogóle na stole postawić. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, że placek nie wyrósł i placek nie wyszedł. On jest dokładnie taki sam jak zawsze. Ale chodzi tylko o to, że od tego momentu ksiądz wraz z mężem, który czasami wspiera księdza, musi zacząć mówić, no nie, przecież to wyjątkowe jest to ciasto, no przepięknie pani wyszło, no naprawdę. Ja w życiu takiego jeszcze sernika nie jadłem, a jeszcze ta szarlotka, no przecież to nigdy jeszcze takiej na oczy nie widziałem. Nawet jak ona nie wyszła, to przecież jej nie powiem, no ma pani rację, nie wyszła pani. No muszę jej powiedzieć, że jest wyjątkowa. Chodzi o to, że przez 15 minut ona słucha na swój temat. Wszystko się kręci wokół niej. Ona niby pozornie się uniża. Ale tak naprawdę przez te 15 minut jest tak pompowana, bo ten ulubiony ksiądz, którego zaprosiła, od 15 minut ją komplementuje. W sztuczny sposób szukanie własnej wartości. Ale to nie jest prawdziwe życie. Pycha polega na tym, że można naprawdę całe życie przeżyć w wirtualnym świecie. Porównywania się z innymi. Poszukiwania szczęścia w tym, czego nie masz. Gdybym to miał, to byłbym szczęśliwy. Gdyby kontekst był inny, to bym był szczęśliwy. Gdyby moja rodzina była inna, byłbym szczęśliwy. Gdybym miał inną historię, byłbym szczęśliwy. Gdybym miał inną pracę, byłbym szczęśliwy. Ale nie masz. I nie robisz nic, żeby mieć. W Hiszpanii, w wspólnocie, którą prowadzę, mam takiego jednego pana, który co miesiąc do mnie przychodzi na rozmowę. I w miesiąc się ze mną umawia. I ja już doskonale wiem, o czym będzie ta historia, bo ponad 2 lat wygląda co miesiąc identycznie. Proszę księdza, mam taką pracę, która mi odbiera całe szczęście. Nie da się w tej pracy żyć. Tam jest taka atmosfera, że ja jestem wykończony. I 2 lata rozmawiamy o tym co miesiąc i dochodzimy do wspólnego wniosku. Musisz zmienić pracę. No i za miesiąc znów przychodzi i mówi, że nie da się żyć. Kończymy to tym, trzeba zmienić pracę. No trzeba, muszę zmienić pracę. I pewnie jeszcze przez kolejnych 20 lat nie będzie się dało żyć w tej pracy. Nie zrobi nic, żeby ją zmienić. Ale stracił szczęście. Stracił szczęście. Jest, całe jego życie jest przeżywane przez perspektywy okulary strasznej pracy, w której nie da się żyć. Ale to jest wirtualne. Bo można byłoby zrobić jedną decyzją zmianę i mógłby być szczęśliwy. Można naprawdę całe życie stracić przez zazdrość i pychę. Wiecie, jak to niesamowicie uderza w małżeństwo? Kiedy człowiek przeżywa życie nieprawdziwie, Dlatego, że ciągle próbujesz przedstawić małżonkowi osobę, której nie ma. I chcesz, żeby małżonek kochał wyobrażenie o tobie, ale nie ciebie. On wtedy tylko kocha co najwyżej fasadową osobowość. To, co ty byś chciała albo chciał, żeby było kochane, ale on nie kocha ciebie wtedy. A rzecz jest z tym, żeby on kochał ciebie, to znaczy kochał cię też z twoimi wadami, z twoimi brakami, z tym, co nie domaga. On ma ciebie kochać, a nie wyobrażenie o tobie. I ty masz jego kochać, a nie swoje wyobrażenie o nim. Nie to, jakim chciałabyś go mieć. Bardzo często kobiety przychodzą i mówią, proszę księdza, no to w tym małżeństwie coś się źle dzieje. No, czemu się źle dzieje? No bo no, on się nie zmienia. Mówię, ale ty kochasz jego? Czy to, co sobie o nim wyobraziłaś? Że chciałabyś go mieć. Może w dniu ślubu już sobie wymyśliłaś, że doprowadzisz w ciągu tego małżeństwa do tego, że on będzie taki, taki i taki. Ale ty w dniu ślubu tutaj nie mówiłaś, będę kochać mój idealny obraz mężczyzny, kiedy za 20 lat małżeństwa się zmieni. Tylko mówiłaś, będę kochać ciebie. Z wszystkimi wadami, które ma. I z tym, że przez 20 lat nie zmienił się w tym, czego w nim nie lubisz. Ale kochać osobę rzeczywistą, a nie wyobrażenie o sobie. Jak człowiek zna siebie, to potrafi przyjąć komplementy, kiedy są zasłużone i pochwałę. Ale potrafi przyjąć naganę i słowo upomnienia, kiedy jest słuszne. I nie obraża się i nie wpada w fochy i tydzień cichych dni. To jest dopiero z punktu widzenia mężczyzny, chyba nigdy nie będę w stanie tego zrozumieć, logika cichych dni u kobiet. Chcesz mu dowalić i obrazić się na niego przez tydzień i się nie odzywasz, a on mówi, Boże, dzięki ci, tydzień spokoju, nic nie gada. Znów chciałaś mu dowalić, a on zadowolony. I sama cierpisz, bo ty nie możesz wytrzymać, bo ty nie możesz tydzień nie gadać. Obiecałaś sobie, a już po 3 dniach ciche dni się kończą, nawet jak nie przeprosi, no bo nie da się 3 dni, żeby nie powiedzieć tego nic do niego. Jak wiesz, w czym nie domagasz, jak wiesz, jaka jest prawda o tobie, to też słowo upomnienia będzie można pokornie przyjąć. Bo wiesz, że to jest powiedziane z miłości. Nie po to, żeby ci dogryźć, tylko dlatego, żeby ci pomóc. Bo miłość nie zazdrości, to znaczy nie traktuje drugiego instrumentalnie, przedmiotowo, jako moją własność. Miłość nie zazdrości, czyli nie przeżywam życia w porównywaniu się z innymi, ale potrafię ucieszyć się jednym, jedynym życiem, jakie mam i zobaczyć w nim dobro. I miłość nie unosi się pychą, bo żeby była miłość, musi być prawda, a tam, gdzie jest pycha, jest tylko wirtualne życie. Kochajcie się bez zazdrości i bez pychy. Amen.